Tak? O! No dla Piotrka. A. To jedna została, więc... Tak? Kochani, zanim przejdziemy do nietypowego nabożeństwa, to chcieliśmy wam z żoną coś powiedzieć i wiecie, jak wiecie, co się wydarzyło. Chciałbym, aby moja żona coś powiedziała, ale ona jest bardzo wzruszona, ale myślę, że coś powie.
Powiem. Powiem, aczkolwiek postaram się, może tak, bo ten filmik już mnie wzruszył na początku. Pieśń uwielbienia pewna, która po prostu w moim sercu pracuje non stop i to, jak wielki jest Bóg dla nas każdego dnia, jak jest żywym Bogiem, po prostu no, to jest coś niesamowitego, co ostatnio przeżywam z Nim. I mówię, bo wiem, że gdyby mąż mi nie dał tego mikrofonu, to po prostu bym się zacięła w sobie i nic nie powiedziała i robię na przekór temu złemu. Nie daję mu przystępu do swojego życia i nie chcę, żeby on po prostu burzył to, co chcemy na nowo wybudować. To, co po prostu dostajemy każdego dnia namacalnie, choć czasami nie widzimy tego, po prostu zamykamy na to oczy. Dziękuję naprawdę wam wszystkim, całemu naszemu Kościołowi i nie tylko, całemu po prostu Bożemu Kościołowi na świecie. To, co Bóg tworzy, naprawdę to jest coś niesamowitego, a ja czasami po prostu byłam niewdzięczna i tego nie widziałam. I powiem wam, że to wszystko, co się w naszym życiu ostatnio złego stało, to wyjdzie naprawdę dzięki Bogu na dużo większe cuda, dzieła takie, które nie jestem w stanie obronić swoim rozumem i nie jestem w stanie nawet wyrazić słowami, bo niejednokrotnie jak z kimś rozmawiam teraz, to brak mi słów po prostu, jak opowiedzieć wielkość Boga. Także teraz oddaję głos mężowi.
Pani, ja chciałbym przeczytać wam jeden fragment i ten fragment, który nas dzisiaj dotyczy i dotyka i myślę, że wielu z nas wie, o czym mówimy. Jezus odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie, teraz w doczesnym życiu domów, braci i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choćby wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. Amen. Kochani, jak wiecie, część was zna naszą historię, część nie, ale przeszliśmy z żoną, Pan Bóg przeprowadził nas w naszym życiu przez wiele trudności. Indywidualnie, jak i razem w parze przeszliśmy bardzo dużo trudnych rzeczy, ale Pan Bóg w tym objawia swoją łaskę. I wiecie, kiedy postanowiliśmy pójść za Panem Bogiem, to tak naprawdę skończyło się nasze świeckie życie, skończyło się to, co wybudowaliśmy o własnych siłach i to był ten krok, który musieliśmy powiedzieć, to, co tu jest napisane, opuścić swój dom, opuścić swoich braci, swoje siostry, wszystko dlatego, bo Pan Bóg mówi, ja mam dla ciebie coś więcej, ja mam dla ciebie coś lepszego i wiecie, my szliśmy tą drogą, poszliśmy w niewiadome i myślę, że każdy z nas staje przed takim wyborem, aby iść w niewiadome za Bogiem, którego się nie zna. Wtedy nie wiedzieliśmy, kim on tak naprawdę jest i czego od nas oczekuje, ale poszliśmy. I wiecie, przez tą drogę wydarzyło się wiele cudownych, wspaniałych rzeczy. I wiecie, kiedy się idzie i doświadcza cudownej obecności Bożej, nie zwraca się czasami uwagi na pewne drobne rzeczy, które gdzieś nam umykają. I wiecie, to, co dzisiaj w naszym życiu się dzieje, myślę, jest wynikiem tego, że kilka rzeczy po prostu przeoczyliśmy, ale myślę, że nie jest to wynikiem tego zaniedbania takiego, że nie chcieliśmy tego zrobić, tylko Bóg pewne rzeczy dopuszcza, bo może nie byliśmy na nie gotowi, może byliśmy za słabi, może to nie był czas. I dzisiaj to, co dzieje się w naszym życiu, część was wie, część z was nie wie. Przez 2 miesiące mieliśmy bardzo trudny czas i chcieliśmy tu stanąć przed wami w szczerości. Mieliśmy bardzo trudny czas duchowej presji, ataku takiego na nasz dom, na naszą rodzinę i wiemy, że Bóg ma coś więcej, Bóg ma cudowny plan. Wiemy o tym, ale też wiemy, że przeciwnik nie chce, żeby ten plan zrealizował się w naszym życiu i próbował różnych rzeczy. Wiecie, nie czas i miejsce na to, żeby opowiadać, ale ale przeszliśmy bardzo trudną drogę i jesteśmy w procesie pewnej przemiany, ale w tym wszystkim my nie chcemy skupiać się na złych rzeczach. Wiecie, jak 2 tygodnie temu kwintesencją tego był pożar w naszym domu, gdzie wydarzyło się dużo takich trudnych rzeczy. Jak wiecie, mieszkamy na razie w kościele, przeprowadzamy się za tydzień do nowego mieszkania, ale nie chcemy w tym skupiać się na tych złych rzeczach i dawać diabłu przystęp do tego, aby rozgrzebywać to, co się stało. My chcemy czerpać z tego, co Bóg ma dla nas, a objawiło się w tym coś niesamowitego. Bóg pokazał, że Kościół to jest rodzina, że każdy z was jest dla nas bratem i siostrą i każdy wasz dom jest naszym domem i nie wiem, jakim dzisiaj jesteś miejscu i czy czujesz, ale pragnę z całego serca, aby każdy z was poczuł to, mimo że to był trudny czas, to Bóg daje więcej niż ten trudny czas. Uwierzcie mi, że to, co się stało z materialnych rzeczy fizycznych i tego, co doświadczyliśmy, nie równa się z tym, co dostaliśmy od was, od Kościoła, od Boga, miłości, pokoju, który za tym płyną, szczerości, wspaniałej takiej obecności waszej w naszym życiu dzisiaj, jak nam pomagacie. Wiecie, że to ta sobota była dla nas bardzo trudna, ale dwoje ludzi, którzy bardzo nas kochają z tego kościoła, zaplanowali dla nas na tą sobotę randkę, wiecie? Na godzinę 19:00 zaplanowali dla nas randkę i moja żona była o 11:00 u fryzjera, siedziała na fotelu i nie wiedziała, co się stało. Mój kuzyn przybiegł, mówi, że się pali na mieszkanie, ale ja nie chciałem martwić mojej żony. Wiedziałem, że ma dobry czas na fotelu i że siostra robi jej piękne włosy, a przy tym mają dobry czas, ale my też mieliśmy dobry czas, kiedy wychodził ten dym z tego okna, kiedy mogliśmy się wspierać, wiecie. Naprawdę, strażacy, kiedy patrzyli, wiecie. Ale do czego dążę, że wiecie, to było trudne dla mnie przyjść i kiedy moja żona wyszła przepiękna, zawsze jest piękna, ale wyjątkowo była piękna wtedy i wiecie, i mówi, o, jeszcze bym poszła kupić sukienkę. Ja mówię, no fajnie, misiu, ale mówię, no trochę się nam spaliło mieszkanie. No i wiecie, i to jest taki moment, gdzie myślisz sobie, no już nici z randką, nici z planami, nici wszystko, bo wszystko legło w gruzach. Po ludzku jest to niemożliwe, aby w tym dniu doświadczyć czegoś, co mogłoby przezwyciężyć to. A jednak powiedzieliśmy, że nie chcemy, aby diabeł wygrał w tym wszystkim i możemy przegrać jakąś część tej bitwy, ale wojna jest wygrana, więc postanowiliśmy pójść na randkę i o godzinie 19:00 pełni śmierdzącego dymu we włosach siedzieliśmy w jednej z restauracji i jedliśmy kolację, robiąc sobie zdjęcia, wysyłając wam do tego i powiedzieliśmy, diabeł nie zabierze nam tego, co Bóg nam dał i tego, co wy chcecie nam dać. I wiecie, mieliśmy możliwość wtedy bycia na tej randce, bo ktoś zaopiekował się naszymi dziećmi, bo ktoś pomógł nam zorganizować to wszystko i dziękujemy z całego serca i wierzymy w to, że Bóg jest ponad wszystkim. Naprawdę, dzisiaj doświadczamy tego i wiemy, znamy to wszystko z teorii, że jesteśmy rodziną, że sobie pomagamy, że powinniśmy sobie pomagać. Uwierzcie mi, my dzisiaj znamy to w praktyce i życzymy każdemu z was, aby każdy, który tu przychodzi, poczuł się jak w rodzinie, że to jest dom, że to nie tylko słowa, że to naprawdę jest rodzina, aby każdy, może nie życzę komuś, żeby to były takie trudne sytuacje, ale naprawdę w tych trudnych sytuacjach objawia się to, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. I za to wam dziękujemy i kochamy was wszystkich i wiecie, że nasz dom też jest dla was wsparciem i chcemy naprawdę służyć też wam, ludziom i dziękujemy wam, że możemy tu stać dzisiaj i złożyć to świadectwo. Amen.
Witam was wszystkich serdecznie. Poproszę o Roberta, żeby podszedł tu do mnie, nasz starszy kościoła. Robert, to będzie to bardziej stabilniejsze. To... Słuchajcie, mamy dzisiaj taką, nie, pierwszy raz mamy taką formę, powiedzmy, kazania. Nie wiem, jak to nawet powiedzieć, czy kazania, czy... Postanowiliśmy zadać pytania, ponieważ zawsze jakby kaznodzieja przygotowuje się na to niedzielne nauczanie, że tak powiem. Natomiast tym razem postanowiliśmy zrobić troszeczkę inaczej. Postanowiliśmy dać wam przestrzeń, żebyście mogli zadać różne pytania. Będzie przez moment, będzie taka możliwość, jeśli wyrobimy się z czasem, może na jedno, dwa pytania tutaj z sali. Jeśli nie będziemy umieli odpowiedzieć, to prosimy was, żebyście nie byli na nas źli, to się przygotujemy, bo wiecie, są różne tematy. Jedno pytanie było bardzo trudne, w sensie trudne, bo nigdy żeśmy na ten temat nie nauczali w Kościele i myślę, że to jest dobre pytanie i to później będziemy prawdopodobnie na samym końcu, bo na odpowiedź na to pytanie chyba zajmie z 5 albo 7 minut, albo nawet dłużej, bo to jest na dobrych parę niedziel, ale tak pokrótce. Także oddaję głos, Dorotka nam tutaj pomoże, ona będzie zadawać pytania i też Robert będzie tutaj nam odpowiadać, ponieważ jesteśmy tutaj najbliższymi współpracownikami i uczymy się też tej współpracy. I Robert nie jest takim typowym niedzielnym kaznodzieją, który staje za kazanicą, ale jego mądrość i doświadczenie często przerasta nawet mnie albo innych tutaj, także chciałbym, myślę, że dla niego będzie o wiele łatwiej odpowiadać na różne pytania, kiedy ma konkretnie jakieś zadane i jest w stanie coś wypowiedzieć na ten temat. Także oddaję głos Dorotce.
Okej, pierwsze pytanie jest do Roberta. Jak myślisz, co jest największym problemem czy wyzwaniem w życiu chrześcijańskim?
Wiecie co, jeszcze zanim zacznę odpowiadać, to chcę wam powiedzieć taką rzecz, że kiedyś 5 lat temu Bóg mnie zdjął z tego miejsca i powiedział, że mam usiąść tam i siedzieć. Dzisiaj dostałem 100% zielone światło, że mogę wejść. I pastor mi je dał, ale Duch Święty też mówi, że mogę odpowiadać. Bardzo się cieszę z tego powodu. Ale chcę tak ostrzec was, bo powiem wam, ponieważ mam słabą pamięć i złą takie przyswajanie nauki, to Bóg mi kiedyś też powiedział taką rzecz. Musisz to wszystko przeżyć na własnej skórze. To, co jest w Biblii napisane. Musisz to przeżyć, bo wtedy bardzo dobrze to pamiętasz, ze szczegółami to opowiadasz i ktoś, kogoś to zmieni, co powiesz. I powiem wam, przeżywam to wszystko razem z wami, więc dlatego chcę się tak trochę usprawiedliwić, że mogę użyć, że ktoś, któraś osoba i jednych to może zabolić, ale uwierzcie mi, zaboleć, ale innych to zbuduje. Ja wiem, że jak Jurek mnie poprosił, żebym został w Kościele i oddałem życie Jezusowi, to już moje życie nie należy do mnie, tylko Jezus jest moim Panem i każdy ma prawo wglądu do mojego życia. Więc jak używam jakiejś historii i powiem, ta osoba wzięła w tym udział, to niech się nie czuje urażona. Raz to będzie zbudowanie, może być, bo nie wiem dokładnie, jakie pytanie. Jednego to podniesie, powie, wow, fajnie powiedział, bo tam się wydarzyło. Ktoś inny poczuje się słabiej, ale innych to zbuduje. Więc wybaczcie, ja nie potrafię mówić teologicznie, to jest Jerzy od tego. Ja jestem od części praktycznej. To, co się wydarza, Bóg mnie doświadcza i przez doświadczenia, a one są połączone z wami, z nikim innym, z grupą AA i z Kościołem. Wszystko to razem przeżywam. Więc powiem wam też, nie mam odpowiedzi, bo czytałem trochę wcześniej to pytanie, akurat pierwszy raz słyszę. Powiem wam, przy każdym pytaniu, gdzie będę odpowiadał, będzie odpowiedź jakby łącząca się, bo to się wszystko łączy. Nawet to pierwsze pytanie, co najtrudniejsze jest w chrześcijaństwie, to powiem wam, odkąd zrozumiałem, że chrześcijaństwo to jest życie w miejscu, w którym je Bóg postawi, to jest trudne, największa trudność. Chrześcijaństwo to nie jest. I to nie jest rzecz, że przeczytałem Biblię, pomodlę się i coś się w życiu zmieni, tylko Bóg mnie stawia w miejscach, gdzie mam być tym światłem, solą, czy ta sól nada smak temu miejscu. Zrozumiałem to, powiem wam, i to jest bardzo duży też ciężar. Czy jeśli jesteś gdzieś w zakładzie pracy, bo tam cię Bóg postawił, to czy ty tam świecisz, czy zgasłeś? Czy ludzie wiedzą nie tylko, że jesteś chrześcijaninem, tylko czy się zachowujesz jak chrześcijanin? Powiem wam, że łatwo się o tym mówi, ale kiedy masz ucisk, ktoś ci wbije szpilę w tej pracy, to jak wybuchniesz? Jak się zachowasz? Pamiętam, jak żeśmy się uczyli jeżdżąc, takie proste rzeczy, jeżdżąc samochodem, nie trąbić na ludzi, bo my jesteśmy inni. Otwierasz okno, fu, kurde, a ktoś jedzie z tyłu, ty chłop z kościoła, tuż splunie. Powiem wam, na takich prostych rzeczach uczyłem się, jak mam się zachowywać, żebym nie siał zgorszenia. Nieraz sieje to zgorszenie, bo i tutaj dostałem też bardzo dużo, a to powiedziałeś to, ja jestem człowiekiem, powiem wam, nie jestem idealny, Jezus jest idealny. Kiedy patrzę na Niego, to powiem wam, płakać mi się zawsze chce, bo On mi pokazuje ten obraz, ja chcę cię tu przyprowadzić do siebie, żebyś tak wyglądał. Czy się poddasz tej drodze, czy chcesz tu iść? A postawię ci ludzi, którzy cię będą tego uczyć, bo ja nie będę cię tego uczył, ludzi ci dam. To jest taka przepaść, powiem wam, między nami a Bogiem, że jakby On chciał nas uczyć, to jest po nas. On mówi, ja ci dam ludzi, którzy są zawsze ciut wyżej od ciebie lub są też jacyś trochę oporni, trochę trudni, abyś się uczył, szlifował, zmieniał. I to jest ta trudność, powiem wam. Trudność taka, że bardzo ciężko samemu to przejść. Jak nie masz innych ludzi wkoło siebie, że ci powiedzą, Robert, ci ludzie są po to, żebyś się zmienił ty, a nie oni, to powiem wam, odchodzisz od tych ludzi. Co myślisz, po co mi ci ludzie wkoło mnie? Daj ta spokój, ja się pakuję, przecież ja mam pastora. Ja mam, on wszystko mówi, Robuś, ty mój kochany, po co mi ludzie? A tu cały Kościół, temu się to nie podoba, temu to. Powiem wam, Bóg mówi, właśnie to są ludzie, którzy cię zmienią. Którzy cię, dałem ci miejsce w Kościele, w którym ja chcesz być, to oni cię tam zmienią, wtedy zasłużysz, żeby tu być. Dziękuję.
Okej, nie oddawaj mikrofonu, bo kolejne pytanie jest jeszcze też do ciebie. Jak radzisz sobie ze zniechęceniem?
Powiem wam, że rzadko miewam zniechęcenie takie. Powiem, naprawdę taką rzecz, może ja ją przeżyłem i przez to to jest takie czynnikiem, który mnie prze do przodu. Dużo ludzi, powiem wam, zazdrości mi albo mnie nie lubi gdzieś z jakiegoś powodu tego, że gdzieś mi się dobrze wiedzie właśnie, że ja prę. A powiem wam, wiecie czemu prę? Bo kiedyś przeżyłem 3 dni z Bogiem, tak cenne i tak piękne. To były tylko 3 dni. 3 dni, które zmieniły całe moje życie. I powiem wam, tak pragnę chociaż godziny takie, jak miałem te 3 dni. Godziny. Bóg mówi, jeśli się nie poddasz i będziesz tak par do przodu, mimo zniechęcenia. Powiem wam, ja je mam. Ja mam zniechęcenie, czarne chwile, wszystko. Ale mówi, nie wypowiadaj takich słów. Wypowiadaj błogosław ludzi. Nie spuszczaj głowy, podnoś głowę. Do Jurka mówi, nigdy nie wypowiadaj złych słów. Bez względu na co zrobi, buduj go zawsze. Powiem wam, to jest trudne, to jest takie przychodzie. Dlaczego mam coś? Ale bo wiem, pamiętam te 3 dni. Z Bogiem mówi, tak się zmienia świat. Nie przez to, co złego. Mówisz tylko to, co dobrego. Poprzez te zachowania. Powiem wam, i ludzie cały czas, ja to będę powtarzał, powiem wam, bo bardzo dużo ludzi w kościele chce chrześcijaństwo przejść samemu. Ja miałem taką przygodę, że przyszedł chłopak do kościoła, mówi, Robert, nie daj się zamknąć w kościele. Masz Biblię, Boga i nic więcej ci nie potrzeba. Nie daj się zamknąć w kościele. Ludzie w kościele ci odbiorą taką przyjemność, taką, to, to. Powiem wam, to diabeł odbiera wszystkie przyjemności. Ludzie w kościele są po to, aby przejść każdą próbę. To, co Kamil dzisiaj mówił, bez ludzi nie przejdziesz tego. Wyrzekniesz się Boga, powiesz, jak może mnie Bóg takich rzeczy doprowadzać, co, czemu mi się to dzieje w domu, czemu dzieje się to w mojej rodzinie. To powiem wam, postawi wam Bóg ludzi takich w koło, że powiedzą, to ci się dzieje, opowiedz ci historię, jak ja nie mogłem się ze swoją żoną pojednać, już mnie mam tak ciężko, nie przejdę tego. Pojechałem do człowieka, który gdzieś na tej drodze duchowej jest dalej, mówię, słuchaj, mam tak ciężko, powiem, mam z godzinę dał mi mówić, to ta moja żona i to, i to, i to, ja mówię, a on w pewnym momencie mówi, to coś ci powiem. Ty mogłeś mówić i z nią rozmawiać. A ja do swojej mówiłem przez 1,5 roku i słowa nie powiedziała. Ta żona przy tym była, ona siedzi i słucha tego. Moja żona mi przez 1,5 roku nie odpowiedziała nic. A wiem, że to jest ta żona, mam to dźwigać, mam siebie zmieniać, a nie ją, mam ją kochać, uwielbiać. Jak ci dalej ciężko, to siadaj, a jak ci lekko, to wracaj do domu i zmieniaj siebie, nie żonę. I powiem wam, ludzie cały czas, będę to powtarzał, ludzie wkoło was, są do tego, żeby się nie zniechęcać, bo powiem wam, nie ma czegoś takiego jak niezniechęcenie. Każdego to dopadnie, ale masz przejść. To jest walka. Masz iść. Dziękuję.
Ja mam też odpowiedzieć?
No, tak.
Ze zniechęceniem. Słuchajcie, tak jak Robert tu powiedział, ja tylko dopowiem. Każdy z nas doświadcza zniechęcenia, nawet pastor i starszy Kościoła, więc jeśli my doświadczamy, to każdego z was to spotka w twoim życiu chrześcijańskim. Natomiast powiem wam, ja mam różne sposoby na zniechęcenie. No przede wszystkim, no to wiadomo, jest modlitwa, jest czytanie Pisma Świętego, rozmowa z Bogiem, ale zauważyłem ostatnio też taki ciekawy czynnik, który Bóg mi pokazuje, że często spotkam się z ludźmi, którzy mnie budują. I kiedy mam takie zniechęcenie, naprawdę trudne, że coś mnie po prostu totalnie zniechęca, to staram się wtedy iść do ludzi, którzy wiem, że nie pogłębią tego zniechęcenia, ale też pokażą mi światło, perspektywę troszeczkę inną niż ja widzę w danym momencie, ponieważ zniechęcenie moim zdaniem, ostatnio to napisałem na Facebooku, jest przez to, że mamy niewłaściwą perspektywę oglądania tych rzeczy, których mamy. Często patrzymy na pewne rzeczy z ziemskiej perspektywy zamiast tej niebiańskiej, z tej góry. I powiem wam, właśnie Bóg ostatnio używa, mam taki okres, że bardzo mało ostatnio Bóg do mnie mówi przez samo słowo, kiedy czytam, a bardziej do mnie ostatnio przemawia przez rozmowę z innymi ludźmi. I często te inne osoby, to jest Robert, czasami to jest Mirek Leko, czasami wy tutaj w kościele, kiedy rozmawiamy i dzielę się tym zniechęceniem, to często jest tak, że pokazujecie mi lub ci ludzie, pokazują inną perspektywę i nagle widzę, wow, nigdy na to nie spojrzałem, że to jest coś, co ja muszę zmienić w swoim życiu, no, pomimo nawet, jeśli zniechęcenie dotyka różnych spraw. Pamiętam taką sytuację, rok temu była, że wszystko poszło nie tak z przygotowaniem nabożeństwa. Coś tam wolontariusze nawalili, jacyś tam ludzie i po prostu to była, nazwałem to czarną niedzielą. I byłem po prostu gotowy, słuchajcie, było tak silne zniechęcenie, że byłem gotowy po prostu spakować się, mówię, wracam do Szwecji, mam tego dosyć. I potrzebowałem czasu, bo to były pierwsze te emocje. I później Bóg mi pokazał, że to wszystko było po to, żebym to ja się zmienił, a nie zmieniać ludzi tutaj na siłę. Więc to jest tak pokrótce.
Okej, kolejne pytanie. Dlaczego warto się angażować do służby w Kościele?
Do ciebie. Ja tylko jeszcze dodam do tego poprzedniego właśnie a propos zniechęcenia, bo to wszystko, mówię wam, wszystkie odpowiedzi moje dążą do jednego. Ludzie, Bóg, centrum, ludzie w koło, oni nas zmieniają. Powiem wam, że po mnie nie widać tego zniechęcenia, źle powiedziałem. Po mnie może nie widać, ludzie przez to gdzieś mnie po części gdzieś tak nie uznają, bo o, facet cały czas ma dobrze, ja nie mam dobrze. Kto mnie zna w życiu, to wie, że to co Kamil mówił, okradany byłem bardzo często, samochód mi ukradli, który bardzo kochałem, wypisałem na nim Boże hasła, wszystko, coś, dzieciaki z kościoła jeździłem i przecież go nikt nie ukradnie, Bóg mi go pilnuje, chodzę, auta nie ma. No to mówię, Boże, jak to jest, mówię, to tym tylko chrześcijanie jeździli, a teraz złodzieje będą jeździć, no jeżdżą sobie, może już nie jeżdżą, ale tak w życiu jest. I powiem wam, mimo tego wszedłem na, prowadziłem, bo to jest dokładnie teraz to pytanie o służbie. Co was zachęca, tak to było pytanie, przypomnij to pytanie.
Dlaczego warto angażować się do służby?
Dlaczego się warto angażować, to wam już teraz odpowiadam. W tym czasie, kiedy mi ukradli to auta, wcześniej były te kradzieże, ludzie, co byli blisko mnie, a to byli ludzie, bo prowadziłem grupę środową, takie chrześcijańskie spotkania w komórkach były, powiem wam, bardzo fajny czas. Jak wszedłem wtedy po tej kradzieży, to powiem wam, wszyscy głowy pospuszczali. Nie mieli mi siły w oczy spojrzeć. Chłop mówi o Bogu, prowadzi dla nas spotkanie, poświęca się, non-stop go okradają, a on tu wchodzi i powiem wam, co mi dało, to ci ludzie dali mi siłę. Na tym spotkaniu, powiem wam, się działy rzeczy niewiarygodne. Pamiętam, co może człowiek zrobić, żeby spotkanie wyszło dobre, jak najmniej dać siebie, a najwięcej Boga. Powiem wam, ale dać siebie też, żeby iść, otworzyć, takie rzeczy trzeba zrobić, przygotować się. I powiem wam, ja tak robiłem. Mówię, Panie Boże, jak ty chcesz mnie używać, to biorę te klucze, przeczytam to, pójdę tam do komórki. Powiem wam, jeszcze się spotkanie nie zaczęło, siedzi dziewczyna, broda jej. To są właśnie te momenty, co muszę tam o kimś powiedzieć, ale już chociaż chcę jak najdelikatniej. Lata ta broda jej. Ja mówię, o co chodzi? Powiem wam, ona wyznaje grzechy, mówi prawdę o sobie. Ja jeszcze nawet się nie zapytałem, jeszcze nawet tego tematu nie było, żeby się zapytać, a tu ktoś wyznaje. Później historia na przykład Dorotki wtedy taka, że mówi, przyszła na to spotkanie, mówi, co to za grupa w komórce, gadają jakieś bzdury, wychodzę stąd, już nie wracam. Chyba, że im tylko powiedzieć, że debile są. Wraca za tydzień na to spotkanie, my tego nie wiedzieliśmy, to ona opowiadała, płaczę, co ty płaczesz, kobito? Bo Bóg mi powiedział, że mam tu wrócić do tej komórki. Powiem wam, tam mieliśmy cały czas takie rzeczy się działy w tej komórce. I jak, powiem wam, jak ktoś myśli, ja też tak myślałem, może jak ktoś myśli, to myśli tak jak ja, bo ja myślałem, że chrześcijaństwo to jest dobre i wygodne życie i że Bóg nam to gdzieś obiecuje. Tak czytałem, wszystko wyczytywałem to, bo są też takie rzeczy. Okazało się, że wygodne to ono nie jest, ale przeżycia to są, powiem wam, takie, niezapomniane. Kamil zawsze mówił, ja lubię adrenalinę, Robert, idziemy grubo. To powiem wam, adrenalina jest non-stop. I powiem wam, to jest taki właśnie sukces w służbie. Zobaczysz cuda, nie u siebie. Zobaczysz te cuda u tego człowieka, u tego. Ja nie wiem, czy mam inne pytania niż dostałem, ale dostałem takie pytania tam, że jakieś o cudach. To taka jest właśnie odpowiedź. Jeśli będziesz pragnął cuda u innych, to wszystkich ich doświadczysz. Jeśli będziesz pragnął cudu w swoim życiu, to go nie zobaczysz, możesz nie zobaczyć nigdy i będziesz bardzo zgorzkniałym człowiekiem. A jeśli się będziesz modlił o cuda dla innych ludzi, jak ja na to spotkanie szedłem, to powiem wam, naprawdę się modliłem. Tak, Panie Boże, uczyń cuda dla tych ludzi, co tam będą. Bo ja miałem Jerzego, on powiedział, a ja dam ci wszystko, Robert. To ja później do tej komórki, ja dam wszystko im, ale co? Jak ja nic nie wiem, no to Bóg mógł tam tylko rzeczy cuda czynić i czynił. Powiem wam, na koniec tego, ja tam w którymś momencie powiedziałem, wiecie, że wszyscy, co tu siedzą, będziecie w kościele, powiem wam, ten kościół wtedy miał z 20 osób, ten kościół było ze 20 osób, a nas tam w komórce prawie tyle było. I mówię, będziecie służyć w kościele, to będzie bardzo dobry kościół. Myśmy się śmiali trochę z tego, ale dzisiaj ci ludzie tutaj są. Może nie wszyscy, tam z dwie osoby Nie są, ale powiem wam, to jest naprawdę wielka rzecz, ale dlatego, że ci ludzie, powiem wam, to przyjęli. I dzisiaj każdemu tego życzę w tej służbie. Chcesz przeżywać to, co my przeżywamy? Będziesz przeżywał też to, co nie chcemy przeżywać, to, co Kamil przeżywa. Będziesz. Jak będziesz w służbie, będziesz to przeżywał. Ale przeżyjesz też tą jedność, co powiedział, ludzi. Jak mi było przyjemnie, jak mi opowiadał Andrzej, my zostaliśmy z nimi w sobotę do wieczora, to nie tylko Andrzej, wielu ludzi. Tutaj z Kamilem byliśmy z nimi do tego, śmialiśmy się. Nie sobotę, przepraszam, niedziela to była. W niedzielę tutaj po spotkaniu. Do 19 czy do 20 ludzie z kościoła siedzą, śmieją się, rozmawiali z Sylwią. To jest rodzina właśnie, to co o czym mówił. Dziękuję.
Mogę tylko dodać tak naprawdę, że to, co mnie zachęca do angażowania w służbę, to jest po prostu widzieć cuda w życiu innych ludzi. I powiem wam, często jest tak, że tak jak Robert mówi, że myśli sobie, niezbyt wiele mam do dania. I często tak jest, że deklaruje się, że masz coś, poprowadzi jakąś grupę albo jakąś służbę w kościele. Przed tym, przed samą deklaracją masz tyle energii, pasji, nie wiadomo skąd się to bierze, a kiedy decydujesz się, że okej, składasz deklarację, że zaczynasz służyć w kościele, nagle okazuje się, że cała ta energia i pasja znika. Uwierzcie mi, wiele razy tak miałem, więc jeśli w twoim życiu się coś takiego wydarzyło, to jest całkowicie naturalny proces. Dlaczego? Bo musisz tą służbę prowadzić nie o własnych siłach, tylko o łasce Ducha Świętego. Powiem wam, wiele razy jest tak, że przychodzę na nabożeństwo i czuję, że nie mam zbyt wiele do dania ludziom. I po prostu mówię, Boże, ja ci oddaję to. I nagle się dzieją cuda, że ludzie są zbudowani, zachęceni, tak jak tutaj Robert mówi, modlimy się o kogoś, nie masz siły się nawet modlić i dzieje się cud. I myślę sobie, to jest coś, co chcę widzieć. I często, to co Robert powiedział, to jest prawda. Wiem, że trzeba mieć tą równowagę w służbie, że nie można w kościele zbyt więcej. Pierwsza służba to jest nasza rodzina. To jest nasza najważniejsza służba, później kościół i inne rzeczy. Ale powiem wam taką rzecz, no tak mi teraz uleciało. Nie sobie przypomnę. Że rodzina jest na pierwszym miejscu. Ale to jest prawda, że kiedy właśnie chcesz pierw widzieć te cuda w swoim życiu, jeśli będziesz modlić się o innych ludzi i im usługiwać, to uwierzcie mi, zobaczycie wiele dobrych rzeczy, które Bóg przygotowuje dla was też osobiście, bo twoje oczy nie są skierowane na ciebie, na twoje potrzeby, bo każdy je ma, ale na potrzeby innych ludzi. I to jest ostatnio, żeśmy studiowali księgę Hioba i tam jest niesamowite, że kiedy Hiob się pomodlił o swoich przyjaciół, że Bóg mu zwrócił w dwójnasób to wszystko, co stracił wcześniej. I powiem wam, to jest niesamowite, że kiedy my służymy w kościele, to my o wiele, wiele więcej otrzymujemy z powrotem. Dlatego to też tak nas napędza. Dzięki.
W zasadzie na to kolejne pytanie już padły odpowiedzi, chyba że będziecie chcieli coś dodać. Skąd bierzesz tyle radości do służby?
No to właśnie to jest to, że po prostu cuda. Widzimy cuda cały czas. Słuchajcie, działanie Ducha Świętego w życiu was. I powiem wam, jak widzę też, jak ludzie się zmieniają, jak wy się zmieniacie, to jest dla nas największa zachęta, kiedy decydujecie się oddać to swoje życie Bogu, i idziesz za tym Jezusem i przechodzisz różne trudności, ale nie poddajesz się i dochodzisz do tego miejsca, kiedy sam wydajesz owoce tego nawrócenia. Myślę, że to jest właśnie ta radość. Nie wiem, czy Robert chciałbyś coś dodać do tego?
Nie, no jak na ciebie patrzę, szczęśliwego to naprawdę.
Okej, okay. I teraz do pastora pytanie. Jak radzisz sobie z wypaleniem?
Bardzo trudne pytanie. Myślę sobie, jak radzę sobie z wypaleniem. Nie wiem, czy wielu z was doświadczyło coś takiego jak wypalenie. Ja myślę, że otarłem się o wypalenie. Nigdy nie doszło do takiego miejsca, gdzie się wypaliłem. Myślę, tu to pytanie jest głównie skierowane do osób, które są mocno zaangażowane w życie Kościoła. Powiem wam, najlepsza rada, żeby radzić sobie z wypaleniem, nie dopuszczać do tego wypalenia. Wiecie, my musimy, każdy z nas musi siebie dobrze poznać, jakie masz możliwości. Pamiętacie, jest ta przypowieść o 10 pannach, o tych mądrych i tych głupich. I te mądre, te głupie w pewnym momencie, kiedy się budzą, mówią, użyćcie nam swojej oliwy, bo my mamy za mało, bo przychodzi pan młody. I te mądre mówią, nie damy wam naszej oliwy, bo nam zabraknie i wam też nie starczy. I powiem wam, w chrześcijaństwie są takie, że wszystko trzeba dać i to jest prawda, wszystko masz powierzyć Bogu. Ale czasami my myślimy, że to wszystko, co my myślimy, nie znaczy, że Bóg chce od nas tych rzeczy, że On od nas oczekuje. Powiem wam, że czasami wiem, że w Kościele jest bardzo duże takie ciśnienie, trzeba służyć to, bo są potrzeby, bo są luki, ale myślę, że te mądre panny to są takie panny, które wiedzą, kiedy ta oliwa im wystarczy, a kiedy im nie wystarczy. I my, Bill Hybels bardzo fajnie to opisał, że my jesteśmy jak takie wiaderka, gdzie na dole są dziury i nalewasz wody do tego wiaderka i zawsze, kiedy służysz, angażujesz się, to ta woda gdzieś ubywa i chodzi o to, żeby cały czas dolewać tej wody Ducha Świętego, tej pasji, tej miłości, która się bierze tak naprawdę głównie z relacji z Jezusem i z relacji z innymi ludźmi, ale żeby nie dopuścić do tego, bo wypalenie to jest w momencie, kiedy ta woda zupełnie spłynie i jesteś pusty i w pewnym momencie przestaje ci się chcieć wszystko. Nie chcę, przestaje ci się chcieć robić cokolwiek i w życiu osobistym, i w życiu w służbie, w kościele. Dlatego najważniejsza to nie dopuszczać do tego miejsca, wiedzieć, jak jest poziom tej wody, tego namaszczenia Ducha Świętego w twoim życiu. Jak on jest bardzo mały, to czasami jest wtedy lepiej powiedzieć, słuchaj, do lidera swojej służby, czy do pastora, do starszego, słuchaj, chciałbym was prosić, dajcie mi trochę przerwy, potrzebuję gdzieś naprawić swoją relację z Bogiem, coś jest nie tak, bo wiecie, życie jest jak sinusoida. Jednego tygodnia jesteś pełny pasji, za miesiąc okazuje się, że nie chce ci się nawet z łóżka wstać. Więc myślę sobie, w Kościele chcemy taką kulturę komunikacji, że nie obrażamy się na siebie nawzajem, że ktoś mówi, słuchaj, potrzebuję waszej modlitwy i potrzebuję zrobić trochę krok wstecz. To jest dobre nawet powiedzieć, bo lepsze jest, żebyś zrobił wcześniej ten krok wstecz, niż się zajechał, i później będziemy tak naprawdę musieli cię reanimować dłużej niż miesiąc, czasami rok, czasami dwa lata. Pamiętam historię misjonarza z Uppsali, który wyjechał na misję do Syberii w latach 90. i był tak się zaangażował w służbę, że kiedy wrócił do Szwecji, do Uppsali, to prawie dwa lata dochodził do siebie, po prostu był wypalony, dochodził do siebie, nie chciał nawet z łóżka wstać. Dziecko Boże, zna Boże zasady, a jednak gdzieś jest taka niebezpieczna granica. To jest to, co mogę powiedzieć od siebie. Nie wiem, czy Robert, chciałbyś coś powiedzieć?
No ja cały czas będę powtarzał, a ja ludzie. Powiem wam, że jak masz ludzi w koło, to na wypalenie jest miejsce, to co Jurek powiedział. Jak najszybciej trzeba się przyznać do tego, że jestem bardzo słaby i ludzie albo są w koło, powiedzą, chodź, przejdziemy to razem, albo dokładnie, jak masz mądrych ludzi w kościele, powiedzą, odpocznij. Widać, czy to jest wypalenie, bo naprawdę się działo coś intensywnego w kościele, w domu, znają. My jesteśmy blisko, to wiemy, co jest w naszych rodzinach, co jest w pracy, co jest w kościele. Więc wypalenie może być nadmiarem tych rzeczy, odpocznij. Lub może być duchowe, w którym nie ma odpoczynku, powiem wam. Wtedy wstajesz, idzie z nami. Bez względu na to. I powiem wam, kiedy się idzie działać z ludźmi, a sam nie masz siły, a widzisz te cuda, o których wam mówię, przychodzi siła, przychodzi wiara, wszystko wraca. To jest tak, jak powiem wam, my wam to mamy. Takie powiedzenie jest, jeśli nie chce ci się iść na meeting, to nie idź, tylko biegnij. Bo dokładnie tak jest. Nie chce mi się, powiem wam. Ja nieraz mnie łapie grypa, nie wiem jak to jest możliwe, ale o 18 idę na meeting, a o 17 mam grypę. Gorączka, wszystko, żebym nie szedł. Wszyscy się usprawiedliwią. Ale mojej żonie kiedyś powiedziałem tak, Ela, jak ja się usprawiedliwię, że mogę nie iść na meeting tak, że ty uwierzysz w to, to znaczy się, że jest bardzo ze mną źle, bo ja mam być tam zawsze. Więc idę, powiem wam, niosę naprawdę, jak to mówią, ciało na ten meeting. Po 15 minutach patrzę, czemu ta grypa puszcza? Ale jaja. W przerwie, powiem wam, już się czuję bardzo dobrze. I mówię, no ładny numer. Po meetingu idę nosić ludzi. Tak naprawdę, Kamil, dawaj, jedziemy zawieźć gdzieś bezdomnego czy coś. Jedziemy. No i okazuje się, że nie jestem słaby. Ale byłem słaby. No i mimo, że byłem słaby, poszedłem w miejsce, gdzie wiem, gdzie są ludzie, którzy są życzliwi. Bo powiem wam, jak jesteś słaby, a pójdziesz w złe miejsce, to cię zniszczą, zdepczą, nie uniesiesz tego. Ja wiem, kim się otaczam, znam miejsca, w które chodzę. Są to miejsca, w których robimy dużo dobrego, ale one są też dla nas bezpieczne. Także tak, naprawdę, cały czas ci ludzie, którzy widzą, powiem wam, ludzie nawet wcześniej nieraz się nawet nie widzi swojego wypalenia, to ludzie ci mówią wkoło, ci życzliwi. Ja powiedziałem, że dobrzy ludzie, którymi się otaczam, to nie są ludzie, którzy mi mówią to, co chcę usłyszeć. Powiem, żebyście to zrozumieli. Kamil zawsze mówi mi na odwrót i Dorotka też dosyć często, ale wiem, że mnie lubi. Pastor jest ten, co mi mówi to, co chcę usłyszeć. I tam Andrzej mi mówi to, co jest mądre, bo gdzieś też idzie tą drogą mądrości. Kuba zawsze strzela. Także... Ale to są właśnie ludzie, którzy mnie utrzymują w dobrym kierunku. Wszyscy razem. Jak mam pytanie, to zadaję im wszystkim. I oni odpowiadają i wychodzi kierunek, którym idę. Nie w odpowiedź jednej osoby powoduje, gdzie idę, tylko ich wszystkich. Aha, to idę w tą stronę. Dziękuję.
Do którego momentu mamy być posłuszni władzy, czy to świeckiej, czy ludzkiej?
No, ciężkie, trudne pytanie w naszym kraju, w którym tak naprawdę, widzicie, mamy różne, w kościele nawet, widzimy różne opcje polityczne. Niektórzy są za prawicą, niektórzy za lewicą, czy za tym, nie wiem jak tam. Powiem wam tak, jak mamy być posłuszni, jak długo? Tak długo, aż władza nie przekracza Bożego prawa. To jest najprostsza odpowiedź. I zarówno to w kościele, jak i w społeczeństwie. Wiecie, też jest trudno rozróżnić, jeśli chodzi o teraz nasze świeckie tutaj sytuacje polityczne, one są dość mocno zagmatwane i wszystko, co wam zalecam i zachęcam jako pastor i co sam robię, nie słucham tylko jednej tuby, że tak powiem. Słucham różnych stron i buduję sobie w ten sposób jakieś wypośrodkowane, wyrabiam sobie opinię, jaka jest teraz na przykład na arenie politycznej w Polsce czy na świecie. To mogę wam zachęcić. Nie mogę wam powiedzieć nigdy tego, żeśmy nie mówili w Kościele. Chcemy, żeby Kościół był całkowicie apolityczny, ale jak zauważyliście, od wielu lat zawsze modlimy się o władzę. Bez względu na to, czy to była ta opcja polityczna, czy ta opcja, zawsze się modlimy. Będziemy się modlić, nawet jeśli to będzie bardzo zła władza. Natomiast powiem wam tak, jeśli widzimy takie sytuacje, gdzie władza zaczyna naprawdę przekraczać Boże prawo, zaczyna dochodzić do łamania prawa, myślę, że to jest taki moment, w którym mamy się o nią modlić, mamy mieć cały czas szacunek do władzy, natomiast możemy jasno i wyraźnie wyrażać swój sprzeciw lub niezadowolenie, co nie oznacza, że to jest brak szacunku. Brak szacunkiem to jest obrzucanie, osądzanie. Natomiast możemy w kulturalny sposób wyrażać swoje opinie. Natomiast jeśli chodzi o Kościół, to powiem wam tak, no wiadomo, Bóg ustanowił urzędy różne w Kościele i wiemy, jak każda władza, zarówno świecka, jak i tu kościelna w Kościele, nikt nie jest doskonały i każdy, nawet ja jako pastor, czy starszy kościoła, czy diakoni, wszyscy popełniamy błędy. I powiem wam, tak długo, kiedy jest pokora w życiu ludzi w urzędach, którzy są w Kościele pastorami, myślę, że pokora jest takim wyznacznikiem, gdzie nawet jeśli pastor czy starszy kościoła popełni błąd, to myślę, że ta pokora daje cały czas przestrzeń na to, by wyrażać swoją opinię, że coś jest nie tak. I w Kościele działa to tak samo. Jeśli bym ja jako pastor kiedykolwiek powiedział, że robimy coś, co jest niezgodne z Pismem Świętym lub jest mocno nieetyczne, to myślę, że to jest taki moment, w którym wy możecie powiedzieć: pastorze, chyba coś jest nie tak, coś poszło nie w tym kierunku. Myślę, że to są takie... Jeszcze jedna rzecz, myślę, do jakiego momentu. Musimy być też ostrożni na manipulację informacyjną. I zarówno zdarzają się kościoły w Polsce, gdzie stosuje się manipulację bardzo mocno i nie zgadzamy się na to. I zarówno w polityce i w mediach jest bardzo dużo manipulacji. Dlatego też to, co was zachęcam, że jeśli władza zaczyna manipulować, wywierać jakiś niewłaściwy nacisk w taki niewłaściwy sposób, to warto też po prostu mówić o tym wyraźnie i mówić, no nie wiem, to chyba wszystko.
Jakie są plany dotyczące rozwoju Kościoła?
O kochani, lubimy marzyć. To jest naszym marzeniem, żebyśmy wyszli z tego budynku z niedzielnego nabożeństwa. Chodzi o to, że widzimy, że to pomieszczenie tutaj, to jest pierwsze moje marzenie jako pastora i wierzę, że też i już powoli staje się też diakonów i wierzę, że waszym stanie się marzeniem. Myślimy, że ten budynek zaczyna nas ograniczać, bardzo mocno to czujemy. i wiemy, że chyba czas jest zrobić taki krok wiary. Na razie będziemy przygotowywać się do tego, ale myślę, że takim pierwszym marzeniem to jest technicznym takim, żeby po prostu zmienić miejsce niedzielnych zgromadzeń, żeby więcej ludzi mogło do nas dołączyć, żeby więcej ludzi mogło słyszeć Ewangelię. To jest moje takie, myślę, marzenie i plan w przyszłości. Nie wiem, czy Robert chciałbyś...
Dokładnie, tak samo powiem wam, że wierzymy w Kościół, który zmienia ludzi, który pozwala, w Kościele tak naprawdę Bóg pozwala te zmiany wprowadzać, powiem wam. Musimy mieć więcej miejsca, więcej swobody, więcej służb, wszystkiego. Dziś ludzie mówią, że nie pozwalamy służyć, tam gdzieś ludziom z dołu, czemu nie bierzecie do służby. Nie mamy jak trochę się robić jasno, a marzenie nam się nie zmieniło od początku, powiem wam. Bóg postawił parę grupę ludzi tutaj takich, nie wiem, czy to jest dobra motywacja, czy nie, pastorowi się podoba to. Wielki kościół, powiem wam, od początku. Jak ktoś nas chciał zatrzymać, mówi, dobra, tam 50 osób, to już fajny kościół. Nie, dla nas nie jest fajny. Nie mamy, nie wiemy, czy my przeżyjemy. Dzisiaj już zobaczyłem to, że to nasze dzieci może ten wielki kościół będą prowadziły, ale wiemy i wierzymy, że to będzie wielki kościół. Mamy taki, jaki jesteśmy w stanie utrzymać. W sensie takim ogarnięcia, technicznie wszystko, bo nie ze wszystkim sobie radzimy. I bardzo też proszę do was teraz, kto potrafi ogarniać budynki większe, zarządzać, nie wiem, ma to w głowie gdzieś i w sercu i zna się na tym, to zapraszamy do służby takich ludzi, bo ja wierzę, że dzisiaj już moglibyśmy pójść w większe miejsce, ale czy potrafimy się tym zająć? My się zajmujemy rozmowami duszpasterskimi, czasem z ludźmi. Dużo ludzi ma kłopoty, dzwoni do nas, przyjedźcie, módlcie się. Kto będzie dbał o budynek, żeby było popłacone na czas? Wszystko podatki, popłacane, utrzymane. Powiem wam, tu już jest bardzo dużo takich opłat, które naprawdę, no jest to kłopotliwe, obciąża to Dorotę, Kamila, mnie, a my naprawdę do innych rzeczy wiemy, że jesteśmy powołani, chcielibyśmy robić, ale musimy się też tym zajmować. Także duży budynek wiąże się z dużą pracą, z dużą odpowiedzialnością ludzi, którzy na siebie to wezmą. Jak tylko się taka grupa ludzi stworzy, powiemy, słuchajcie, my będziemy pilnować, dbać, my też to poczujemy, super, idziemy w większy budynek. Dziękuję.
Teraz takie dłuższe pytanie. Zastanawiam się nad pewną sprawą. Kiedy czekać na cud od Boga i zostawić w Jego rękach wszystko, co się zdarzy, a kiedy brać sprawy w swoje ręce, tak po ludzku i działać? Bo wiesz, nic nie robienie i położenie przysłowiowej lachy i czekanie, aż zadziała Boży palec, to czasem za mało. Chodzi mi o to, kiedy to jest ten moment, żeby działać, bo to jest bardzo płynna i cienka, czasem niezauważalna granica pomiędzy tymi sprawami. Później trwoga, że miałeś Boże mi pomóc, a nic się nie dzieje, a wręcz dzieje się na odwrót, źle. Dylematy dnia codziennego zostawić w spokoju czy przejść do przodu? Czy decyzje będą słuszne? Czy może gdybym inaczej coś zrobił, byłbym dalej albo w zupełnie innym miejscu niż jestem teraz? Uczepiłem się jakiś czas temu tego wersetu. Może dobrze go nie zacytuję, ale módlcie się i proście, a on będzie współdziałał we wszystkim ku dobremu. Słowo klucz ku dobremu. Nie każdy chyba rozumie, o co prosi. Stąd mogą być pewne rozbieżności. Prosiłem, a nie dostałem. Czy tego faktycznie nie potrzebuję? Czy jeszcze nie teraz, a może w ogóle tego nie dostanę?
To pytanie miałem, powiem wam, to dostałem. Wszystkie inne nie, to pytanie miałem. Powiem wam, ten werset jest taki. Bóg działa we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują i tak naprawdę, którzy pełnią wolę Boga. Trzeba sobie naprawdę to pytanie zadać sobie samemu. Czy ja jestem ten, co Boga miłuje i czy pełnię wolę Boga, albo staram się pełnić wolę? Bo ja mam od początku, jak jestem w kościele, to cały czas się zaskakuję nad tym, że coraz dopiero więcej wiem, coraz tą wolę trafiam bardziej, uczę się tego, ale od początku miałem ogromne pragnienie być w porządku wobec Boga. Nie byłem w porządku według ojca, nie byłem w porządku według mamy, nie byłem w porządku według żony. Do dzisiaj mam problem z dziećmi, nie jestem dobrym ojcem, ale chcę być w porządku według Boga. I powiedziałem to Bogu, Panie, kieruj mnie, zmieniaj, ucz mnie poprzez ludzi, wszystko daję Ci wolę taką. Czytam Biblię, powiem wam, to jest najważniejsza dla mnie rzecz. Czytam Biblię, przypowieści Salomona najbardziej, tam mnie gdzieś dotykają te wersety, znam tą prawdę. I powiem wam takie pytanie, tutaj nie ma w nim, ale ludzie zadają w kościele. Jerzy to Maja nie. Czy słyszysz głos Boży? I on cały czas ten głos Boży, on tak, Bóg mi powiedział. Mi nic nie mówi. Ja mam Biblię, mam wszystko napisane. I teraz powiem wam odpowiedź na to, ja bardzo wierzę, że Bóg we wszystkim jest ze mną. We wszystkim. Próbowałem, żeby jak wam to zobrazować, to powiem wam, mało co zrobiłem przy swoim domu, jak budowaliśmy, bo budowali go fajni ludzie, a ja im cały czas opowiadałem piękne historie, Boże historie. Jak coś tam wniosłem, to Bogu dzięki w życie tych ludzi. Ale jedną rzecz przyszło mi zrobić. Przywieźli 22 tony kamieni na drogę i nikt nie chciał mi tych kamieni rozsypać. To ja mówię, aha, mam akcję z synem, poproszę syna i zrobimy drogę z kamieni przed moim domem, usypaną te 22 tony. Powiem wam, zaprosiłem syna do pracy, dałem mu grabki, sobie szpadel i taczkę, te narzędzia. Powiem wam, po 40 minutach bardzo ciężkiej pracy mój syn rzucił już te grabki, powiedział, ja mam dosyć, nie robię tego. Powiem wam, mimo tego, że pracowałem 3 razy więcej niż on, 3 razy szybciej tą taczką jeździłem, on tak powolutku, bardzo dużo tej pracy zrobiłem, ja, on powiedział, ja mam dość, dalej nie robię. Widział mnie namacalnie, że ja to robię, widział jak tych kamieni ubywa, powiedział, ja mam dość, nie robię. Poczuł się tak, jakby był sam. Powiem wam, w życiu dokładnie tak jest. Albo uwierzysz w to, że Bóg jest z tymi, komu mówię, którzy Go miłują, którzy pełnią wolę Jego. Zawsze we wszystkim jest z tobą. Wszystko robi. Czy to jest w małżeństwie, czy w pracy, w kłopotach, zawsze jest z tobą. I pracę, którą ty wykonujesz, On wykonuje dużo większą, mimo że tego nie widzisz. Powiem wam, że jak ja prostowałem swoje małżeństwo, to modliłem się tak, Panie, ja tak dużo robię, a ty? To powiem wam na przykładzie tych kamieni, mój syn też tak. Rzucił te grabki i mówi, ile ja tu będę robił? Ja mówię, czy on nie widzi, ile ja przewiozłem tych kamieni? Ile to, ile to? I on naprawdę mógł to widzieć. Bóg powiedział, wy mnie nie widzicie. Masz drugiego człowieka, jak w nim nie widzisz brata, jak w niej nie widzisz żony, jak nie widzisz dziecka w swoim dziecku, że masz dla niego żyć, mnie nigdy nie zobaczysz. Mówi, ja jestem tak jakby, ty musisz sobie wyobrazić, jak Bóg napisał w Biblii, że jest we wszystkim z tobą i że robi więcej niż ty, to robi. Powiem wam przykład A. W AA, mało tego, powiem wam jeszcze 2 rzeczy może tak. Jak jesteśmy okłamani, że tego nie widzimy. W AA 99% ludzi nie pije tylko dlatego, że ma tam chodzić 2 razy w tygodniu na meeting. 2 razy w tygodniu. Czy to jest dużo? 2 razy w tygodniu na 2 godziny. Jak się spytasz alkoholika, to jest nie do udźwignięcia. Chłopie, nie da się. Spytasz się jego żony, co? 2 razy w tygodniu on jest wolny? No przecież to jest nic. To jest chuliczno tam człowieku. A on idzie tak, na ten meeting, nogi przybite, nie idzie dojść. Kombinuje, opowieści, wszystko, my ty nie gadaj, zamknij usta, usiądź, tak tu jest napisane, to nie są moje, tylko jest tak napisane. Usiądź i słuchaj, bądź tu z nami, nie spóźniaj się, bądź cały meeting. Ludzie wychodzą w przerwach, no mówię wam, robią wszystko, żeby nie być te 2 godziny. Ci, co jednak posłuchali, dzisiaj tam jest jeden mój kolega gdzieś i słucha, powiedział, coś wam powiem, jestem na tym meetingu, bo znałem tego chłopaka, on się nie pije. Powiedział mi, że tylko idź i siedź. To siedzę, nic tu nie rozumiem, ale będę siedział, bo chcę nie pić. Powiem wam, że to jest niewiarygodne, bo go obserwuję, Bóg zmienia jego całe życie, tak i moje. Idziesz na 2 godziny na meeting i zmienia się twoje życie. To kto tą pracę wykonał? Moja żona, moja mama tak mówiła, ty to masz siłę, ty to... Mi się przykro robiło, bo gdzieś to już duchowe takie było. Mówię, mama, nie mów tak. Ja tyle siły kiedyś chciałem włożyć, żeby przestać pić. Ja tak naprawdę tylko chodzę. A dzieją się te rzeczy. Powiem wam, we wszystkim tak jest. Jeśli będę miał czas, to powiem wam na koniec a propos małżeństwa, bo chciałbym bardzo, jak będzie czas. W każdej rzeczy, w pracy, w biznesie, we wszystkim. Bóg robi dużo więcej niż my. Ale co ty robisz? Czy chodzisz 2 razy w ten wtorek? Czy dajesz te kroki? Czy to robisz? Powiem wam, jak nie będziesz miał ludzi wkoło siebie, tych cennych, to tobie będzie się wydawało, że tak dużo robisz, aż usłyszysz od przyjaciela, ale ty nic nie robisz. Dorota też bardzo ma takie trzeźwe spojrzenie. Co? Dużo zrobiłeś? Chłopie, to ja robię 2 godziny. A ty mówisz, że dużo zrobiłeś?
Ja mogę powiedzieć jeszcze taką rzecz. Taki przykład, jak wyjechaliśmy do Szwecji i wiedzieliśmy, że Bóg to jest Boża wola, żeby wyjechać do Szwecji, to mogę tak ze swojej historii. Pamiętam, kiedy wiedzieliśmy, że żeby być tam w Szwecji, studiować w szkole biblijnej, trzeba zapłacić za tą szkołę. Więc powiedziałem tak, Boże, jeśli to jest, a wierzę, że to jest Twoją wolą, żebym studiował w tej szkole biblijnej, ja i moja żona, to musimy mieć pieniądze. A pieniądze nie, czasami zdarza się cud, że dostajemy te pieniądze od kogoś. Ale w 99% jest tak, że musimy na nie zarobić. I powiem wam, modliłem się, Boże, jeśli to jest Twoją wolą, a wierzę, że tak, to daj mi zarobić pieniądze. I powiem wam tak, mogłem tylko się modlić o pracę i nic więcej i czekać, aż ona przyjdzie. To jest prosty przykład, bo ja tak miałem. Ja wiedziałem jedno, Boże, jest praca i skoro się o nią pomodliłem, wierzę, że tu mam być, mam zapłacić za tą szkołę, muszę zarobić, jest praca dla mnie, tylko pomóż mi ją znaleźć. I to jest ten mój element, który ja musiałem zrobić, zacząć kroczyć i pytać się o pracę. I powiem wam, to jest niesamowite, bo w przeciągu miesiąca znalazłem tą pracę, co było bardzo trudne. Dzisiaj mamy trochę inną sytuację w Polsce, gdzie to raczej pracownika jest rynek pracownika niż pracodawcy. W Szwecji zawsze było tak, że bez znajomości, bez kontaktów, bez szwedzkiego nie znajdziesz pracy, a ja po prostu znalazłem w ciągu miesiąca i to było Boże dzieło. I ja po prostu zrobiłem ten krok, więc modlitwa to jest jedna rzecz. Bóg działa, przygotowuje, ale ty musisz zrobić ten krok. To jest tak, jak Bóg otwiera drzwi, ale ty musisz zrobić krok przez próg. Inaczej to błogosławieństwo nie zamanifestuje się w twoim życiu.
Okej, kolejne pytanie. Mnie nurtuje pytanie, kiedy w problematycznej sytuacji działać wszelkimi dostępnymi dla mnie środkami, a kiedy odpuścić, zostawiając rozwiązanie Panu Bogu? I drugie podobne, jak rozpoznać, że jestem atakowana przez kusego, ludzi i tak dalej, od sytuacji, w których Bóg dobiera mi się do skóry w celach wychowawczych? Obydwie sytuacje mają ze sobą punkt wspólny. Nie wiem, w momentach krytycznych, kiedy się przeciwstawiać, a kiedy poddać się, aby być w zgodzie z wolą Bożą.
Ja może na tą pierwszą część tam. Wiecie co, bo to też wszystko mówię połączone. Przypomnij tą pierwszą część, bo ona jest tak, o tej duchowości już później jest o atakach.
Kiedy w problematycznej sytuacji działać wszelkimi dostępnymi dla mnie...
Dobrze, dziękuję. Powiem wam, że modliłem się też o to, chciałem wam odpowiedzieć tak. Dwa lata temu czy trzy prowadziłem tutaj rozmowy duszpasterskie i na tych rozmowach w wielu dziedzinach poległem. I zrozumiałem, później zadałem Bogu pytanie, dlaczego poległem, co, jak. I powiem wam, bardzo te rozmowy duszpasterskie były cenne, kiedy przychodzili ludzie, którzy znali moje życie i znałem ich życie. I przychodzili, Robert, mam problem taki i taki. Bardzo się gdzieś pomodliliśmy się i fajnie to działało, mogłem tym ludziom pomóc. Ale przychodzili też ludzie, których totalnie nie znałem, zadawali pytania, starałem się odpowiedzieć, bo taka rola, jesteś duszpasterz. Myślałem i widziałem, że totalna porażka. Nie ma zadowolenia, nie ma rozwiązania problemu, nie mogę też się nawet wczuć w sytuację tej osoby, bo tak naprawdę jej nie znam. Powiem wam, do czego zmierzam, że jeśli ktoś ma drogę podobną jak ja mam inną, uwierzcie mi, że ja mam inną drogę jak Jerzy, mam ja. Ale wiem, że Bóg postawił mnie w tym kościele, bo wielu takich ludzi będzie jak ja i takich jak ma Jerzy. Jerzy pomoże jednej grupie, ja pomogę drugiej grupie. Powiem wam, naprawdę nie mam głosu Bożego, takiego wyraźnego, żebym usłyszał, teraz się poddaj, albo teraz rób, albo nie rób. Powiem wam, ja się nie poddaję, robię cały czas. Cały czas czytam Pismo Święte. Jeśli jest napisane w Biblii, że nie możesz zostawić żony, że nie możesz się rozwieść, to robię to cały czas. A kiedy padam na kolana, to idę do tych, co mi pomogą się wstać z tych kolan. Powstań i idź dalej. Cały czas. Tak samo mówię wam w każdej innej dziedzinie. Miałem takie długi, że były nie do spłacenia. One były nie do spłacenia. Na kolana pomodliłem się, wstałem i do pracy. Ktoś powie, jakżeś to przetrwał. Nie wiem, to nie moją siłą przetrwałem tego wyjście. Ale miałem ludzi, którzy mówili, nie poddawaj się, idź. Nie było żadnego teraz, zrób tak, przyjdzie tak. Kompletnie, nie poddawaj się. Wiecie, co zobaczyłem? Myślałem, jak byłem w tym chrześcijaństwie, chyba to się... Mówię, co za różnica, czy coś. Zobaczyłem w A, są ludzie w A, jest takie coś, że możesz Boga, jak go pojmujesz. Tak jest, że w A przyjmujesz Boga, tak gokolwiek pojmujesz, jak sobie wyobrazisz. My wierzymy w Boga, tak jest opisany w Biblii. Uwierzcie mi, że ten opis z Biblii jest wystarczający, aby przejść 99% trudności. Aby wiedzieć, w którą stronę iść. Tylko powiem wam, kiedy przychodzi ucisk, to uwierzcie mi, że ja nie chcę w tą stronę iść. To było takie kazanie, Kuba powiedział kazanie i powiedział, no i wtedy każdy mówi, to jest do niego, ten do niego, żeby mój mąż usłyszał. Wszyscy wiedzą, w kim co zmienić, tylko nie w sobie. Uwierzcie mi, że to jest bardzo prawidłowa reakcja. On tam powiedział tak trochę, że to nieładnie, może i to jest nieładnie, ale uwierzcie mi, że dokładnie Jurek, Dorota, Kamil, wszyscy wiedzą, Andrzej, bo są ci ludzie bardzo mnie blisko, co mam zmienić w swojej postawie, aby w moim małżeństwie było lepiej, co mam zmienić w mojej postawie, abym był lepszym pracownikiem. Jak byłem pracodawcą, to samo mi powiedzieli, tu błąd popełniasz, tu. Oni to tak czytelnie widzą i jasno, bo ich to nie dotyczy. Jeśli wiem, że to są ludzie, którzy mi powiedzą tą prawdę i ona nie jest łatwa do przyjęcia, bo wieści mi, że jak słyszysz, chłopie, ale ty tu leżysz, ty żeś prostych rzeczy nie zrobił. To wrogowie, nieprzyjaciele. No kogo tu Bóg postawił? Najlepiej wyjść z tego grona, ale właśnie nie wyjść, tylko iść i to zrobić. Powiem wam, ciężko jest. To jest tak, pokazywałem z tym alkoholikiem, że nie może dojść. Rzeczy duchowe, te takie albo zaniedbane latami, nie jest tak sobie, aha, ale mi radę dali się, to ja to zmienię. To trzeba stosować. Powiem wam, ja się modlę cały czas i dziękuję Bogu, a robię. Ktoś mówi, ile robić, aż padniesz, chłopie, no. A i przyjdź, zadzwoń do mnie, to ja cię podniosę. Naprawdę, nie ma innego wyjścia. Jak jestem, mówię wam, do czego zmierzałem, a odbiegłem. Jak jestem w AA, to samo mi ci, co nie wierzą, Boga jakkolwiek go pojmują, oni od razu padają, powiem wam, na pierwszej rzeczy. Ja mówię taką rzecz, że nie możesz opuścić żony, on wraca do domu, a żona mówi, pakuj się walizki, wąt. I już poległ. Wziął, spakował się, wyszedł, wąt, mówi, ja już nie mam żony. My ty, a czytałeś? Ale no nie czytał, bo przecież on nie wie, co to Biblia. Ty masz tam być. Albo pod tymi drzwiami. Masz się o nią modlić. Jak modlić, jak mnie wyrzuciła, tak jest napisane. Masz jej błogosławić, bez względu na to. Powiem wam, i też padniesz czytając, więc potrzebujesz ludzi, którzy staną z tobą w tej modlitwie. Powiedzą, my będziemy się modlić z tobą. Jak ja już nie miałem siły o żonę, a Kamil mówi, wiesz, że się modlę codziennie o twoją żonę? Tak mi się zrobiło głupio, ale jaką radość miałem. Robert, codziennie modlę się o twoją żonę. To mówię, to ja się nie modlę, on się modli. To zaraz modlitwa. I są ludzie, powiem wam, duchowo bardzo na takim wysokim poziomie, co słyszą ten głos Boży taki. Powiem wam, ja wierzę, że tam dojdę, bo te 3 dni kiedyś miałem. Jerzy jest w innym miejscu niż ja, on go wyraźniej słyszy. Ja bardzo słabo. Dlatego, żebym to, co po ludzku mógł zrobić, to ma zrobić. Naucz się, chłopie, prostych rzeczy. Moja córka cały czas mówi, tata, nawaliłeś tu. Co Bóg ma mi mówić? Kwiaty jej kup, to jej zrób, zabierz córkę na randkę. Chłopie, ty masz to wziąć i zrobić. To nie Duch Święty ma ci tego nie objawiać. To są tak proste rzeczy. Jak będziesz je robił, to Duch Święty mi objawi, jakie słowa mam jej powiedzieć, aby ją zbudować. Kiedy jest taka poważna rzecz. Powiem wam, w dziedzinach, w których prostych leżymy, mamy wziąć i to zrobić. Bardzo łatwo jest to na pracy na przykład. Zobaczyć, jak się pracuje, to od razu widać, w czym się leżymy. W życiu, w małżeństwie, w rodzicielstwie nie widać tych rzeczy. Dlatego są potrzebni ludzie z boku, co mówią, stary, no poległeś. I dać sobie prawo tym ludziom to powiedzieć. Dziękuję.
Tak. Okej, kolejne pytanie, długie też. Chciałbym zapytać o życie po śmierci. Ten temat nasunął mi się niedawno po pogrzebie mojej cioci. Moja ciocia była gorliwą katoliczką. Praktykowała to, co Kościół katolicki zaleca. Często się modliła, zwłaszcza na różańcu. Gdzie ona teraz jest? Niby wszystko jasne, nie przyjęła zbawienia w Chrystusie, ale nie miała takiej możliwości, bo została wychowana po katolicku i do głowy jej nie przyszło, że może być inaczej. A skoro tak została nauczona, to gorliwie tego przestrzegała. Czy jej sytuacja po śmierci ma być taka sama jak na przykład zmarłego satanisty albo człowieka, który wyrzekł się Boga? Jezus mówi, że komu niewiele dano, od tego niewiele będzie się wymagać oraz, że ktoś niewiele razów odbierze. Czy to świadczy o zróżnicowaniu kary? Słyszałem o zróżnicowaniu nagrody za dobre uczynki, ale o zróżnicowaniu kary nic nie wiem. Jeśli po śmierci człowiek od razu idzie do nieba albo do piekła, to dla kogo ze zmartwychwstałych zmarłych będzie sąd ostateczny? Wiem, że to trudne pytania i nie muszę znać odpowiedzi już w niedzielę, ale kiedyś chciałbym to sobie poukładać.
Słuchajcie, to jest w sumie pytanie na kilka nauczań, ale powiem tak pokrótce. Słuchajcie, każdy z nas stanie na sądzie ostatecznym. Czy jesteś nowonarodzony, czy nie jesteś nowonarodzony dla Boga? Tak mówi Pismo Święte, ponieważ sąd ostateczny może się tak naprawdę dokonać wtedy, kiedy po zmartwychwstaniu zmarłych, wtedy, kiedy dostaniemy nowe ciała, duch, dusza i ciało będą kompletne i staną przed Bogiem. Także każdy z nas będzie na sądzie ostatecznym. Natomiast jest pewnego rodzaju różnica między nami a ludźmi, którzy nie oddali swojego życia Bogu świadomie, jeśli usłyszeli Ewangelię, to, że my, kiedy umieramy, od razu idziemy w Bożą obecność. Zobaczcie historię Szymona, pierwszego męczennika, który powiedział, Panie, przyjmij mego ducha, miał wizję, kiedy był kamienowany. Szczepana, przepraszam, Szczepana. I on miał tą wizję, że Jezus stoi po prawicy Ojca i duch idzie, nasz duch, zbawionych ludzi idzie od razu w Bożą obecność. Natomiast jeszcze po śmierci, zanim przyjdzie Chrystus, jeszcze będzie sąd ostateczny. I tu jeszcze jest taka bardzo ważna rzecz, że my nie będziemy sądzeni na śmierć, ponieważ Jezus powiedział, że ci, którzy przyjęli mnie, już nie będą sądzeni, ale nie będą sądzeni w kontekście śmierci, potępienia, tylko będziemy sądzeni w kontekście naszego życia. I to jest też bardzo ważne. Tu głównie chodzi o to, jak wykorzystaliśmy nasze życie z Bogiem, kiedy oddaliśmy swoje życie Jezusowi. Czy wypełniliśmy Bożą wolę? Pamiętacie, Jezus mówił o tych talentach. I każdy z nas w momencie nowonarodzenia, te talenty, to jak je wykorzystujemy, będziemy na podstawie tego osądzeni. Ale nie na śmierć. To jest bardzo ważna różnica, czyli nie na potępienie. Po prostu otrzymamy swoją nagrodę, każdy z nas według tego, jak wykorzystał ten czas, który mamy tutaj. Natomiast bardzo dużo w świecie ewangelicznym jest problemów związanych ze śmiercią osób, które powiedzmy nie oddały, tak jak my wierzymy w to, że wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa, że on, wyznanie, że On jest Panem, że On jest Zbawicielem. My mamy często, powiem wam, my mamy trochę takie skrzywienie, że jak ktoś nie odmówił tej modlitwy zbawienia, to już nie jest, to nie będzie zbawiony. Chciałem wam powiedzieć, to nie tak działa. To głównie działa na podstawie serca i sąd Boży nad człowiekiem, który według nas, powiedzmy, nie przyjął zbawienia. Są cztery takie punkty, bardzo ważne. To jest sąd Boży zgodnie z prawdą, czyli Bóg zna prawdę o człowieku najlepiej niż ktokolwiek z nas. 2 miesiące temu prowadziłem pogrzeb ojca Przemka Pluty, którego tutaj nie ma. On nie jest tutaj, nie był z kościoła. Nie wiem, jak wyglądało jego życie, ale powiedziałem takie zdanie, że my, nikt z nas tutaj żyjących nie ma prawa oceniać życia tego człowieka. My nie wiemy, czy on się pojednał z Bogiem przed samą śmiercią. Nie mamy tego najmniejszego pojęcia. Bóg zna. Dlatego ja zachęcam wszystkich ewangelicznych wierzących, nie oceniaj to, że ktoś nie przyjął chrztu, to, że ktoś nie wyznał Jezusa, nie oznacza, że nie spotkamy go po tej właściwej stronie, że tak powiem. Sąd Boży odbywa się zgodnie z uczynkami człowieka. Bóg patrzy. I jedna z takich najważniejszych kryteriów to jest to, co w tym pytaniu tak naprawdę była odpowiedź. Komu więcej darowano, tego bardziej się będzie rozliczać. I to jest bardzo ważne. Ja chciałem przeczytać list do Rzymian, 2 rozdział, 12 werset mówi coś takiego. Bo ci, którzy bez prawa zgrzeszyli, bez prawa też zginą. A ci, którzy w prawie zgrzeszyli, przez prawo będą sądzeni. Co to oznacza? To oznacza, że to, jakie masz objawienie i co z tym zrobisz na temat Boga, Ewangelii, na tyle, na ile masz to objawienie i co z tym zrobisz, z tego będziesz sądzony. I powiem wam, czasami żegnamy członków naszych rodzin, którzy po prostu odeszli i nie byli tu w kościele, nigdy nie przyjęli chrztu i ja po prostu zawsze robię krok wstecz i mówię, nie oceniam, czy on będzie w niebie, czy nie. Nie robię tego nigdy i do tego was zachęcam, bo nie wiemy, jakie było jego objawienie Boga i Bóg go będzie rozliczał bezpośrednio. Chciałbym, żebyśmy po prostu nigdy nie oceniali śmierci, po śmierci człowieka, czy on idzie do nieba, czy nie. To jest po prostu niedojrzałe i to jest rola Boga tak naprawdę. I jeszcze taką ciekawostkę wam mogę powiedzieć. Ostatnio studiowałem właśnie, że Bóg jako sędzia, sądzenie dla Boga jest czymś obcym. To nie jest jego natura tak do końca. On musi, bo jest perfekcyjny i doskonały i musi ocenić i osądzić nasze czyny, ale tak naprawdę Biblia mówi, że on jest pełen miłosierdzia i to jest jego natura i ten. Natomiast w jednym z psalmów jest napisane, że sądzenie jest mu obce i on jest bardzo daleki i musimy mieć tą świadomość. On jest rzeczywiście miłością i jest też święty i sprawiedliwy, ale zostawmy to, nie, nigdy nie komentujmy, jak ktoś odejdzie, a poszedł do piekła, bo takie było jego życie. Nie wiesz, zbawienie jest łaską, nikt nie stanie zasłużyć sobie na zbawienie. I możliwe jest tak, że przed śmiercią człowiek po prostu poprosił Boga, na tyle jakie miał objawienie, Boże, wybacz mi, zrobiłem tyle złych rzeczy. To myślę, wszystkie, wiem, że jest dość późno, ale może ktoś ma jakieś pytanie. Możemy, albo kiedyś zrobimy kolejną jakąś taką sesję. Czy macie jakieś pytania? Chyba za długo trochę, co? Słuchajcie, to słuchajcie, będziemy jeszcze mieli, powstańmy, będziemy mieli Wieczerzę Pańską. Zaśpiewamy ostatnią pieśń dla Pana. Dziękuję bardzo, Robert, że mi pomogłeś.
Ja tylko chciałbym powiedzieć, bo może te rzeczy są trudne, które ja mówiłem, że jeśli ktoś sobie nie radzi z tymi rzeczami, co powiedziałem, nie może udźwignąć małżeństwa, to ja zapraszam na to.